Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary wskazał na pozytywną rolę tej dykasterii.
Kościół apeluje o pokój w ogarniętym zamieszkami indyjskim Assamie.
W Brazylii zakończyło się międzynarodowe spotkanie ekip Notre Dame.
26 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Decydujący czynnik. Pod takim tytułem L'Osservatore Romano zamieszcza obszerny wywiad z nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupem Gerhardem Ludwigiem Müllerem. Ten niemiecki teolog, dotychczasowy biskup Ratyzbony, dobrze zna tę dykasterię. Przez ostatnich 5 lat był jej członkiem. Należał też długo do pracującej przy niej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Zapytany o rolę, jaką ma dziś pełnić powierzona mu kongregacja, arcybiskup Müller wskazał na potrzebę ukazywania pozytywnej mocy wiary, jej znaczenia dla ożywiania nadziei i przezwyciężania konfliktów. Ułatwianie rozumienia wiary nazwał właśnie decydującym czynnikiem.
Nowy szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że Kościół jest przede wszystkim wspólnotą wiary. Wiara objawiona to zatem najważniejsze dobro, które mamy przekazywać, głosić i strzec, zauważył arcybiskup Müller. Kongregacja Nauki Wiary jest więc odpowiedzialna za to, co dotyczy całego Kościoła do głębi, wiary, która prowadzi nas do zbawienia oraz do komunii z Bogiem i między nami. Nowy prefekt uważa, że Paweł VI, zmieniając krótko przed zakończeniem soboru nazwę dawnego świętego oficjum na Kongregację Nauki Wiary, pragnął wysunąć na pierwszy plan aspekt pozytywny. Dykasteria ta ma przede wszystkim promować wiarę i czynić ją zrozumiałą, podkreślił arcybiskup Müller. To jest czynnik decydujący. Do tego dochodzi fakt, że wiary trzeba bronić przed błędami i deprecjacją. Jedno z wielkich zadań tej kongregacji i w ogóle Kościoła widzę w tym, że mamy odkrywać i na nowo ukazywać jasną wiarę jako moc pozytywną, siłę nadziei i potencjał, by przezwyciężać konflikty i napięcia, spotykając się nadal we wspólnym wyznawaniu Boga w Trójcy Jedynego, dodał nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Do pełnego podporządkowania się decyzji Stolicy Apostolskiej odbierającej papieskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu Peru prawo do tytułów papieski i katolicki wezwał władze uczelni przewodniczący peruwiańskiego episkopatu. Arcybiskup Salvador Pinheiro wydał komunikat w tej sprawie po tym, jak Zgromadzenie Uniwersyteckie uznało odnośny dekret Watykańskiego Sekretariatu Stanu za niesłuszny. Nie chcę zrezygnować z prawa do obu tytułów przyznanych przez Piusa XII, a zatwierdzonych peruwiańskim prawem.
Przewodniczący Episkopatu Peru zwraca uwagę, że pomimo zakazu tytułów papieski i katolicki, uniwersytet pozostaje osobą prawną Kościoła katolickiego. Podlega zatem prawu kanonicznemu odnośnie do instytucji kościelnych i zarządzania ich dobrami. Jego władze winny się podporządkować dyspozycjom Ojca Świętego przekazanym przez Sekretariat Stanu, a zwłaszcza dostosować statut uczelni do konstytucji apostolskiej Ex Corde Ecclesiae.
Nakaz użycia broni wobec uczestników zamieszek w indyjskim stanie Assam otrzymały tamtejsze siły bezpieczeństwa. Trwają tam starcia ludności tubylczej, głównie z plemienia Bodo, z osadnikami muzułmańskimi z Bengalu Zachodniego i Bangladeszu. Spowodowały one już śmierć przynajmniej 32 osób, a ponad 170 tysięcy musiało opuścić swe domy. Wygląda to jak wojna, sami nie wiemy co robić, powiedziała Jana Basumatary, świecka odpowiedzialna za katolicką wspólnotę w ogarniętym walkami dystrykcie. Zamieszki rozpoczęły się kilka dni temu od zabicia 4 tubylców, o co posądzono muzułmańskich osadników.
Katolicka liderka mówi o panującej panice, która sprawiła, że wielu ludzi musiało uciekać i schroniło się w prowizorycznych obozach. Podejmujemy wszystkie możliwe środki ostrożności. Kobiety i dzieci chronią się w nocy w naszej parafii, a mężczyźni trzymają wartę na zewnątrz, wyjaśnia Basumatary. Wobec powyższej sytuacji episkopat Indii wystosował apel o zachowanie pokoju w regionie. Biskupi podkreślają swój ból z powodu aktów przemocy i wzywają do poszukiwania dróg dalszego współistnienia wszystkich grup etnicznych w duchu miłości i braterstwa. Duchowni wyrażają także solidarność z rodzinami, które straciły bliskich w zamieszkach, a także wszystkimi poszkodowanymi, zwłaszcza zmuszonymi do ucieczki. Zapewnili też, że Kościół będzie szukał we współpracy z administracją stanową i organizacjami pozarządowymi wszystkich możliwych dróg pomocy poszkodowanym. Będzie także dążył do przywrócenia pokoju i normalności na obszarach objętych zamieszkami.
W związku z dużym napływem muzułmanów na tereny zajmowane przez plemię Bodo, ludność Tubylcza stała się w tej chwili mniejszością. Muzułmanie przejęli znaczną część ich ziemi za zgodą miejscowych władz. Ludność rdzenna jest marginalizowana i pogrąża się w ubóstwie.
Pokój w Syrii można przywrócić tylko na drodze narodowego pojednania. Użycie siły i broni doprowadzi jedynie do pogłębienia cierpień niewinnych ludzi i kolejnych ofiar wśród ludności cywilnej. Przekonana jest o tym siostra Agnes Mariam de la Croix. Ta pochodząca z Palestyny zakonnica jest przełożoną w jednym z klasztorów w okolicy Homs, gdzie schronienie znalazło wiele muzułmańskich rodzin.
Wskazuje ona, że w Syrii potrzeba oddolnych inicjatyw dążących do rozwiązania obecnego kryzysu, jak na przykład działania międzyreligijnej grupy Musalaha, czyli pojednanie. Tym bardziej, że o losie Syryjczyków w coraz większym stopniu zaczynają decydować cudzoziemcy. W szeregach rebelii jest wielu najemników z Libanu, Pakistanu, Mali i Sudanu, a broń szerokim strumieniem płynie z Arabii Saudyjskiej i Kataru. To wszystko nie sprzyja prawdziwej trosce o interes Syrii, podkreśla siostra Agnes Mariam de la Croix.
W Syrii budzi się coraz większa nadzieja, że pojednanie narodowe między poszczególnymi ugrupowaniami jest możliwe. Inicjatywa pokojowa Musalaha zrodziła się oddolnie i nie jest pomysłem ani sił rządzących, ani opozycji. To jest bardzo ważne. Jest to inicjatywa ludzi, którzy dzień po dniu spotykają się, by rozmawiać i w ten sposób budować dialog i porozumienie. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie nowych dróg pojednania, które mogą doprowadzić do rozwiązania tej naprawdę dramatycznej sytuacji. To dzięki takim oddolnym inicjatywom możliwa stała się ewakuacja ludności z oblężonego Homs. Musimy powoli wypracowywać porozumienie społeczne, które pozwoli wyjść naszemu krajowi ku lepszej przyszłości. Naród syryjski od wieków nauczony jest żyć w różnorodności. Te różnice nie służą budowaniu murów podziałów, ale mostów, które łączą.
Siostra Agnes Mariam de la Croix apeluje też do chrześcijan na całym świecie, by trwali w modlitwie za pokój w Syrii.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Zobowiązanie do maksymalnej ochrony dzieci, a także do opieki nad ofiarami pedofilii znalazło się w komunikacie, jaki opublikowała archidiecezja w Filadelfii po ogłoszeniu wyroku skazującego księdza Williama Lina. Duchowny, który sam nie dopuścił się żadnych nadużyć wobec poszkodowanych, uznany został przez sąd winnym tego, że ukrywał tego typu czyny dokonane przez innych księży. Grozi mu od 3 do 6 lat pozbawienia wolności.
Wyrok wydaje się paradoksalny. To właśnie ksiądz Lin, jako jeden z pierwszych w archidiecezji, podjął konkretne próby interwencji wobec przypadków nadużyć seksualnych księży, o czym informował ówczesnego ordynariusza. Sugerował mu pewne konkretne, choć naiwne rozwiązania, jak na przykład przeniesienie winnych na inną parafię. Jednak sam nie miał władzy podjęcia jakichkolwiek decyzji. Uważa, że robił wszystko, co było w zasięgu jego możliwości. Postępowałem tak, jak potrafiłem najlepiej. Jest jednak faktem, że było to zbyt mało, by powstrzymać dalsze wyrządzanie krzywd. I za to bardzo przepraszam, stwierdził ksiądz Lin.
W oświadczeniu archidiecezji Filadelfii czytamy, że Kościół w pełni rozumie powagę dokonanych przez duchownych nadużyć seksualnych. Wyraża ból wobec ofiar tych czynów. Publiczne upokorzenie Kościoła jest nauczką na przyszłość, że zawsze trzeba być czujnym i chronić dzieci w katolickich parafiach i szkołach. Przez ostatnie lata archidiecezja bardzo się zmieniła. Podjęliśmy radykalne kroki dla zapewnienia młodym ludziom bezpieczeństwa. Te wysiłki będą kontynuowane i jeszcze intensyfikowane teraz i w kolejnych latach, czytamy w oświadczeniu.
Pod hasłem „Odważyć się żyć Ewangelią” w Brazylii odbyło się międzynarodowe spotkanie Ekip Notre Dame. Myślą przewodnią kilkudniowych obrad tego ruchu promującego duchowość małżeńską była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Było to pierwsze zorganizowanych co 6 lat międzynarodowych spotkań Ekip Notre Dame, które odbyło się poza Europą.
W brazylijskim spotkaniu Ekip Matki Bożej brało udział 8 tysięcy osób z 55 krajów, w tym 13 małżeństw i 4 kapłanów z Polski. Do uczestników spotkania papież Benedykt XVI przesłał specjalny list. Ojciec Święty wyraża życzenie, aby małżonkowie chrześcijańscy byli dla świata uśmiechniętą twarzą Kościoła. Podczas kilkudniowego spotkania w stolicy Brazylii przedstawiciele z różnych stron świata uczestniczyli w celebracjach Eucharystii, konferencjach, a także w zebraniach grupowych. W miniony wtorek w sercu politycznym Brazylii zamanifestowali publicznie wartość i znaczenie sakramentu małżeństwa. Ruch Ekip Matki Bożej, proponujący małżonkom wspólną duchowość, jest obecny w Brazylii od 1950 roku. Ekipy Matki Bożej zaangażowane są bardzo aktywnie na rzecz ewangelizacji rodzin. Jest to aktualne wyzwanie, jakie stawia tutejszy Kościół wobec wiernych w ramach przeprowadzanej misji kontynentalnej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samaczewski Chrystusowiec.
Liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, czyli rodziców Matki Bożej, szczególnie uczczono w Ziemi Świętej. Seforis, miasto, z którego pochodzili rodzice Maryi oraz krypta narodzin niepokalanej dziewicy w Jerozolimie, łączą dwie tradycje upamiętniające początki życia Maryi. Bazylika Świętej Anny w Jerozolimie jest najlepiej zachowaną świątynią z okresu krzyżowców.
W Bazylice Świętej Anny przy wschodniej bramie Lwów, zwanej również Bramą Świętej Maryi, modliła się wspólnota jerozolimska. Romański kościół wybudowany przez krzyżowców obok sadzawki Betesda około 1130 roku jest dedykowany Świętej Annie, babci Pana Jezusa. Zbudowano go nad grotą, w której według tradycji miała przyjść na świat Maryja. Drugim centrum kultu Świętej Anny jest Seforis, gdzie modlili się chrześcijanie z Nazaretu i Galilei. W liturgii wzięli udział przedstawiciele osób konsekrowanych, zwłaszcza siostry Świętej Anny, które prowadzą przy sanktuarium centrum edukacyjne. Pokaźne ruiny trzynawowego kościoła Świętej Anny, wybudowanego w okresie krucjat, w ostatnich miesiącach zostały poddane gruntownej konserwacji. Prace zatwierdzone przez izraelski Departament Starożytności wykonała arabska firma z Akki. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dwie minuty dla Kaju.
Z nadmorskiego Łukęcina wyruszyła już pierwsza grupa pątników 28. szczecińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnicy mają do pokonania 621 km. W niedzielę największa grupa wyjdzie ze Szczecina. Dziennie pielgrzymi przejdą około 30 km, mówi ksiądz Paweł Ostrowski, dyrektor szczecińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Nawet w trakcie pielgrzymki można przyjechać i dopisać się. Ograniczenie wiekowe do 16 roku życia, musi być zgoda rodziców i opiekun prawny, powyżej nie ma ograniczeń.
Szczecińscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia rano. W drodze do Królowej Polski są też Kaszubi, którzy wczoraj wyruszyli z Helu, natomiast dzisiaj na pielgrzymi szlak wyruszyli mieszkańcy Gdyni. Wakacje dopiero na półmetku, ale wielu rodziców już się martwi, za co kupi swoim dzieciom wyprawki do szkoły. Z pomocą najuboższym wychodzi Caritas, organizując po raz kolejny ogólnopolską akcję Tornister pełen uśmiechu. Ponad 2000 pustych plecaków przekazała do parafii Caritas archidiecezji gdańskiej, mówi jej dyrektor ksiądz Janusz Steć.
Mała ściąga w plecaku jest umieszczona, co dobrze by było, gdyby tam się znalazło, czyli zeszyty, kredki, ołówki, długopisy, jakieś tam przybory szkolne. Darczyńcy biorą te plecaki, zapełniają je w taki sposób, potem te zapełnione plecaki wracają do parafii i parafia przekaże tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy.
W akcję Tornister pełen uśmiechu włączyły się 52 parafie archidiecezji gdańskiej. Prowadzona jest też ona niemal w każdej polskiej diecezji. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.